Radio Wrocław, kultura, sztuka.
I teraz czas na kolejne muzeum, bo Muzeum Architektury, Muzeum Etnograficzne zaprasza, a naszym gościem jest dr Małgorzata Michalska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale z Uniwersytetu Wrocławskiego, a nie z Muzeum Etnograficznego.
Tak, ja jestem pracownikiem Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli branżowo bardzo blisko związana z Muzeum Etnograficznym. W końcu też szkolimy studentów, absolwentów do pracy w muzealnictwie. Także jestem częstym gościem i współpracujemy z muzeum. I przyszedł pomysł na taką właśnie wystawę i zadebiutowałam w roli kuratora. Wcześniej nie miałam takich doświadczeń. Jest to pierwsza moja wystawa.
No i jak się okazało po tej drugiej stronie, że nie przyszła pani sprawdzać wyników, czy też jakichś może wyników prac, czy wyników tych właśnie działań wystawienniczych, a samemu przygotowywać wystawę?
Nie zdawałam sobie sprawy, że jest tak dużo pracy przy przygotowaniu wystawy. Myślałam, że dysponuję pewnymi materiałami, że zrobię sobie wystawę. Jak się okazało, Muzeum Etnograficzne jest oddziałem Muzeum Narodowego. W związku z tym ta wystawa bardzo profesjonalnie była przygotowana, czy jest przygotowana. Zostało w nią zaangażowanych wiele działów standardowych Muzeum Narodowych, czego ja nie miałam świadomości jako widz, jako osoba odwiedzająca, więc nie tylko sama wystawa, ale również to, co się wokół tej wystawy dzieje, a więc promocja, przygotowanie foldera na temat tejże wystawy, przygotowanie tekstów na wystawę, opracowanie zbiorów. To są nowe doświadczenia, które ja nabyłam. Bardzo dużo przy przygotowaniu tej wystawy się nauczyłam. Bardzo dużo zawdzięczam wielu osobom, pracownikom Muzeum Etnograficznego, ale również Muzeum Narodowego, jak gdyby głównej siedziby, przede wszystkim panią plastyczką, pani Klaudii Maślej-Feluś i pani Edycie Białackiej, bo rzeczywiście efekt końcowy wystawy, może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Ten materiał, którym ja dysponowałam do przedstawienia, a to, co z tego udało się wydobyć, to, co zrobiły plastyczki, myślę, że jest właśnie bardzo ciekawym dokumentem życia społecznego czasów dwudziestolecia międzywojennego, ale również czasów wojny i tuż powojennym, zanim ludność Sokolnik, która jest głównym bohaterem tej wystawy, została przesiedlona na ziemię zachodniej, północnej Polski.
No bo o tym też jest trochę ta wystawa stała w Muzeum Etnograficznym, prawda? O tym, że tutaj wszyscy przyjechali z różnych części właściwie Europy tak naprawdę, jak się przyjrzy, to super ciekawe, no ale choćby właśnie ze wschodu, no i taka jakby odnośnik taki do tej wystawy stałej to właśnie ta nowa ekspozycja czasowa. Na drugim piętrze tam się wdrapujemy.
Tak.
Więc tam zapraszamy. No i to, rozumiem, był punkt wyjścia, żeby troszkę w ten sposób opowiedzieć o Dolnoślązakach może.
Znaczy może tak właśnie nie do końca, bo ja z Sokolnikami jestem związana rodzinnie.
No
to
tak.
Był pomysł zarówno rodzinny, jak i zawodowy. Natomiast rzeczywiście ja sobie chyba dopiero uświadomiłam w momencie, kiedy zawisł baner wystawy czasowej Podrowska Wieś Sokolniki na dawnej fotografii, jak mocno ta wystawa wpisuje się w to, co pan powiedział, wystawę stałą, która obrazuje czasy przed II wojną światową i pokazuje kulturę tej ludności, która tutaj mieszkała, jak również tych grup, które przybyły tutaj po II wojnie światowej.
Tak, tak.
I jedną z tych grup są właśnie kresowiacy, jak widać, jak wisi baner wystawy stałej i pod spodem ten baner sokolnicki, tak go nazwę, to one rzeczywiście są bardzo mocno kompatybilne i jedno się wpisuje w drugie.
Też miałem właśnie taką myśl. Dzisiaj to jeszcze na koniec tej części powiedzmy, że pani zawodowo nie zajmuje się wcale kresami wschodnimi, tylko naszymi południowymi sąsiadami chyba przede wszystkim.
Bardzo długie lata zajmowałam się i zajmuję się Polakami w Czechach. Najpierw na Zaolziu, czyli w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Od kilku lat Polakami w Pradze. Natomiast kilka lat temu, kiedy wróciłam do badań terenowych na Dolnym Śląsku, pierwsza myśl, która mi się nasunęła, pierwsza grupa, do której najłatwiej mi było dotrzeć, to była ludność z miejscowości rodzinnej mojego taty, a więc Sokolnik i w ogóle ludność kresowa, i tak to się zaczęło. I ilość materiału, które udało się zdobyć w wyniku tych badań terenowych, nasunęła mi taką myśl, że warto o tym nie tylko pisać, ale pokazać. Mhm. I myślę, że to jest również bardzo ważne dla byłych mieszkańców Sokolnik, dla ich rodzin i potomków, co było, myślę, widać na wernisażu, który bardzo mnie zaskoczył ilością osób i właśnie osób, które związane są rodzinnie z Sokolnikami.
No ja już dzisiaj nawet spotkałem, oglądając wystawę, dwoje zwiedzających, którzy wyraźnie też mieli chyba coś wspólnego z tą historią, a może właśnie z tymi kresami, bo już chyba nawet starali się jakiś kontakt do pani, więc widocznie tak ta wystawa trochę wygląda, że tam niektórzy szukają jakichś może swoich historii rodzinnych, może na tym to polega.
Nie ukrywam, że na tym kontakcie mi zależy. Stąd wziął się pomysł, żeby postawić na wystawie również księgę pamiątkową.
Jest tam, tak.
Ja liczę nie tylko na wpisy podsumowujące, komentujące wystawę, ale liczę także właśnie na odzew postaci adresów, kontaktów, do powiedzenia, kto jest na tych zdjęciach, bo wiele osób jest nierozpoznanych. Aha. Zdjęcia są jednak dawne, w związku z tym, no, nawet jeżeli one są przechowywane w rodzinie, to nie zawsze rodziny wiedzą. Poza tym jest tam sporo zdjęć zbiorowych, więc ja liczę na to, że będą przychodziły osoby, które będą w stanie rozpoznać osoby, które na tych fotografiach się znajdują, i o tym też napiszą w tej księdze pamiątkowej.
To zaraz wrócimy do tej rozmowy. Mogę dodać tylko, że panie pilnujące tej wystawy bardzo zachęcały właśnie do zostawiania swoich namiarów i kontaktu z panią, więc chyba to wszystko działa tak, jak powinno. Teraz zagramy i wracamy za 4 minuty.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
To wracamy na drugie piętro Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Tam nowa wystawa od piątku, chyba w piątek wernisaż?
Tak, w piątek miał miejsce wernisaż, o godzinie 18:00.
Podlwowska wieś, Sokolniki na dawnej fotografii. Nawet kiedy czytam Podlwowska, to L takie mi się robi trochę inne. Może tak, jak powinno w zasadzie. No i po małym wprowadzeniu, teraz już przechodzimy do konkretów. Co to za historia jest, pani Małgorzato, związana najpewniej z rodziną pani, bo tam to nazwisko Michalska się pojawia, czy też Michalscy się w ogóle pojawiają w tych historiach.
Tak, mój tato urodził się w Sokolnikach w 1934 roku. Tam mieszkali też oczywiście dziadkowie, taty, rodzeństwo do II wojny światowej. Także jest to moja rodzinna niejaka miejscowość. Przed wojną była to w całości, praktycznie w 99% miejscowość polska. Niewielki dosłownie odsetek stanowili Rusini i Żydzi.
A Podlwowska, może dodajmy też od razu, to jest rzeczywiście bardzo blisko Lwowa.
Tak, to jest bardzo blisko Lwowa. To zawsze było blisko Lwowa, niezależnie od tego, iż dzisiaj i Lwów się rozrósł, i Sokolniki się rozrosły. Do Lwowa prowadziły trzy drogi, niejako droga stryjska, czy jak mawiano, gościniec stryjski, grudecki i droga wólecka. Dzisiaj, kiedy kończy się Lwów, kiedy mijamy tablicę z napisem Lwów, zaraz następna tablica od strony właśnie ulicy Stryjskiej, to są Sokolniki. Natomiast niejako z drugiej strony, bo jest to bardzo duża wieś, tak jak wspomniałam, ona przed wojną liczyła blisko 4000 mieszkańców, rozciągła na 7 do 9 kilometrów, w zależności od tego, jak będziemy patrzyli również na te boczne odgałęzienia, nie tylko na główną drogę. Także przejście całej miejscowości zajmuje ponad godzinę. Po drugiej stronie, właśnie od strony ulicy Grudeckiej, pomiędzy Lwowem a Sokolnikami jest większa przerwa, ponieważ w ostatnich latach wybudowano tam obwodnicę. Natomiast, no właśnie, mieszkańcy Sokolnik z tym się szczycili i szczycą do tej pory, że właśnie tak blisko mieszkali w sąsiedztwie Lwowa. Ten Lwów pojawia się w opowieściach, we wspomnieniach rodzinnych, zarówno gospodarczo, jak i ekonomicznie, administracyjnie. Wieś była związana z Lwowem. Bardzo często w opowieściach, wspomnieniach pojawia się motyw dotyczący zaopatrzenia w nabiał lwowskich domów, czy też lwowskich targowisk. Kobiety sokolnickie były znane właśnie z produkcji serów, czy też właśnie zanoszenia mleka do domów lwowian. Część młodzieży po skończeniu szkoły, ponieważ w Sokolnikach istniała siedmioklasowa szkoła powszechna imieniem Władysława Jagieły, po skończeniu tej szkoły udawała się na dalszą edukację do szkół średnich, do Lwowa, czy też na studiach. Także te związki ze Lwowem były bardzo bliskie. Tak jak wspomniałam, jestem rodzinnie związana z Sokolnikami. Może moje nazwisko aż tak bardzo nie wskazuje, bo jest ono bardzo popularne i występuje w całej Polsce. Niemniej jednak możemy wymienić takie nazwiska, które są typowe dla Sokolnik, i w momencie, kiedy spotykamy kogoś, kto nosi takie czy inne nazwisko, w zasadzie mamy prawie stuprocentową pewność, że jest to osoba w jakiś sposób związana z Sokolnikami, czy rodzina była z Sokolnikami związana. Tutaj pojawiają się chociażby takie nazwiska jak Boczula, Duziak, Sokołowscy, Cwynar, Najwer, Gajda. Są to nazwiska, które, tak jak powiedziałam, jako w ciemno możemy wymienić. Tych nazwisk jest około 30, które się powtarzały w Sokolnikach do poszczególnych, czy w ramach poszczególnych nazwisk. Te rodziny były bardzo rozbudowane. Czasami było tak, że to samo nazwisko, ale pokrewieństwo żadne bądź bardzo dalekie. Sokolniczani zawierali śluby, zawierali małżeństwa między sobą. W związku z tym zdarzały się takie przypadki, że Najwer wychodziła za mąż za Najwera, ale nie byli rodziną, czy byli daleko rodziną. W związku z tym czasami sobie żartujemy, że w Sokolnikach wszyscy ze wszystkimi są spokrewnieni. Dlatego też zależało mi na tym, żeby pokazać te właśnie fotografie rodzin sokolnickich, czy też portrety sokolniczan. To pojawił się taki pomysł, żeby właśnie ze zdjęć legitymacyjnych, zdjęć z dowodów osobistych, zrobić niejako takie właśnie trzy tabla, które prezentują byłych mieszkańców Sokolnik, ale także właśnie ich życie rodzinne, portrety ślubne, życie codzienne, obchodzenie świąt, czy też właśnie uroczystości religijne. Tak jak powiedziałam, no właśnie jestem rodzinnie związana z Sokolnikami, w związku z tym pewnie było mi łatwiej zarówno prowadzić badania, jak i przygotować tę wystawę. Gdyby nie rodziny sokolnickie, pewnie ta wystawa by nie powstała. Dlatego, że właśnie wszystkie materiały, które są zgromadzone na wystawie, zawdzięczam bądź właśnie swojej własnej rodzinie. Nawet na wernisażu pozwoliłam sobie na taki żart. Mamy słynne powiedzenie polskie, że z rodziną to dobrze na zdjęciach się wychodzi. Natomiast myślę, że przygotowanie tej wystawy zaprzecza temu powiedzeniu. Ja właśnie dzięki rodzinie, dzięki najbliższym, dzięki też dalszej rodzinie pozyskałam bardzo dużo fotografii, pamiątek rodzinnych, czy też przedmiotów, które zostały, wyposażenia materialnego, domów czy gospodarstwa, które zostały zabrane z Sokolnik właśnie tutaj na ziemię zachodniej i północne powojennej Polski.
No właśnie, bo ta wystawa oczywiście jest opowieścią o po prostu ludziach, którzy mieszkali kiedyś na wschodzie, później w związku z takim, a nie innym podziałem Europy musieli zmienić miejsce zamieszkania. Często tym nowym miejscem jest Dolny Śląsk, chociaż wcale niekoniecznie Wrocław, różne miejscowości na Dolnym Śląsku. No i to jest chyba jakaś taka klasyczna opowieść, którą choćby w Muzeum Etnograficznym możemy spotkać. A jakie były te ich losy wtedy? Możemy coś powiedzieć tak bardziej ogólnie o tym, jak się żyło tam na wschodzie tym, którzy w 1945 musieli zmienić miejsce?
Ja myślę, że im tam się żyło dobrze, chociaż gospodarstwa może nie były zbyt bogate. Owszem, w Sokolnikach istniał dwór, On został w wyniku parcelacji przejęty przez rodzinę Parylaków po I wojnie światowej. Właśnie moi dziadkowie mieszkali w bliskim sąsiedztwie dworu, w związku z tym ja się nasłuchałam historii dotyczących właśnie funkcjonowania dworu, ogrodu dworskiego, bo mimo, że właśnie dwór dotknęła parcelacja i było to właśnie po I wojnie światowej utworzono tam takie wzorcowe gospodarstwo rolnicze, to gdzieś tam w pamięci sokolniczan pozostał ten dwór jako dwór. Natomiast żyło się bardzo, myślę, w miarę spokojnie, chociaż też możemy powiedzieć o takich wydarzeniach, które niewątpliwie silnie odcisnęły piętno na życiu sokolniczan, czy też na wspomnieniach. Takim wydarzeniem było niewątpliwie spalenie wsi w roku 1918, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość. 11 listopada sokolniki w dużej części zostały spalone. Zostały spalone przez mieszkańców sąsiedniej miejscowości ukraińskiej Sołonka. Wówczas też zginął wójt gminy Jakub Chubisz, zginął ksiądz proboszcz Wincenty Czyżewski, zginął również dyrektor szkoły Marian Gersman oraz ponad 60 sokolniczan. Te wydarzenia na tyle mocno zapadły w pamięci mieszkańców wsi, że w 1937 roku założono komitet budowy pomnika poległym w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich i w 1938 roku, w 20. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, został odsłonięty ten pomnik.
A widzimy go tylko na zdjęciach historycznych, on dalej stoi tam może?
Niestety nie stoi, on się bardzo mocno przewija w opowieściach. Ja sobie nie wyobrażam tej wystawy bez zdjęć pomnika. One również zachowały się w wielu rodzinach. Ten pomnik został zniszczony w czasach władzy radzieckiej. Jedni mówili, że w latach 50., drudzy w 70. Mi kilkakrotnie było dane być w Sokolnikach już w ostatnich latach. W roku ubiegłym rozmawiałam z panią, która była radną gminną Ukrainką w latach 70. XX wieku. Mówi, że ona już nie pamięta tego pomnika. Natomiast w opowieściach on się bardzo mocno przewija, się o nim opowiada, tym bardziej, że właśnie na tym pomniku były wyryte też nazwiska i na tyle właśnie udało się wydobyć ze zdjęcia pomnika dobrą ostrość, dobrą jakość, że te nazwiska również na wystawie są w większości przypadków możliwe do odczytania.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
I jeszcze raz wracamy do Muzeum Etnograficznego, żeby opowiedzieć, co poza historiami, o których opowiada nam nasz gość Małgorzata Michalska, bo są zdjęcia, no to już można wywnioskować z tej opowieści. Są też przedmioty takiego codziennego użytku, są stroje, ale moją uwagę zwróciły przeróżne dokumenty, które dzisiaj no, brzmią interesująco, bo to już nawet troszkę żartowaliśmy sobie z tego dokumentu przed włączeniem mikrofonu, że bardzo dokładnie można poznać drzewo genealogiczne konkretnego Buchaja. Pewnie nie każdy z nas zna tak dobrze swoje drzewa genealogiczne, co tam dokładnie u tego Buchaja, którego można zobaczyć ten dokument na wystawie.
Tak, znaczy, mimo że wystawa jest zatytułowana Podlowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii, rezultatem moich badań, które prowadziłam ze studentami na Dolnym Śląsku od roku 2014, wyjeżdżaliśmy czterokrotnie, dwukrotnie do gminy Gaworzyce, raz do gminy Paszowice i raz Bielawa, Dzierżoniów i Pieszyce, czyli do tych miejscowości, ale to nie są wszystkie, w których mieszkają sokolniczanie, i w domach zachowały się nie tylko zdjęcia, ale również dokumenty czy pamiątki rodzinne. I wyszłam z założenia, że szkoda byłoby tych dokumentów czy pamiątek rodzinnych nie pokazać. Właśnie tutaj wspomniany Buchaj o wdzięcznym imieniu Amor również zwrócił moją uwagę. Jest pełna dokumentacja niejako właśnie tego zwierzęcia. Jest to zwierzę, które pochodziło z hodowli czartoryskich spod Jarosławia. Buchaj posiada całą swoją genealogię zarówno po stronie matki, jak i po stronie ojca. Również mamy szereg dokumentów, umów, które wiązały właściciela Buchaja z sokolnikami i umów dotyczących świadczeń, które miał właściciel i Buchaj mieli świadczyć dla właśnie mieszkańców, dla krów, które właśnie w sokolnikach były. Natomiast właśnie jest też szereg dokumentów tutaj, no mówię, może ten Buchaj jest takim właśnie wisienką na torcie, może troszeczkę żartobliwie, ale jest szereg dokumentów takich właśnie bardzo osobistych. Wspomniane chociażby wcześniej listy. Listów może nie jest dużo prezentowanych na wystawie, ale na tej wystawie znalazły się między innymi listy pisane, a w zasadzie dyktowane przez brata mojego taty, który zmarł na Syberii. Jako jedyny z rodziny znalazł się. Został wywieziony, ponieważ mieszkał na stacji we Lwowie. Zabierano tamtą rodzinę i również jego zabrano. Chociaż rodzina Michalskich również była na liście tych, którzy mieli być wywiezieni, jakoś szczęśliwie się udało tej wywózki uniknąć. Natomiast właśnie taty brat, mając 16 lat, został na tę Syberię wywieziony. Zmarł, był tam około roku, może trochę więcej. Jeden z listów, tam właśnie zmarł, jeden z listów dyktował dziewczynie, która z nim tam była, z sąsiedniej miejscowości, natomiast drugi list ona napisała już do moich dziadków, informując o śmierci syna. Kolejnym listem, bardzo ciekawym, ja się pierwszy raz spotkałam przy organizowaniu tej wystawy z takim właśnie, takim rodzajem korespondencji. To był list pisany w drodze z Sokolnik na zachód, kiedy jedna z sióstr pisze do pozostałego rodzeństwa o tym, jak ta droga przebiega, przez jakie miejscowości przejeżdżają, w jakich warunkach odbywają tę podróż. I ostatni list, który jest na wystawie, pochodzi z lat 80. XX wieku, czyli już z tych czasów, kiedy Polacy w Sokolnikach nie mieszkali. Natomiast postanowiłam go pokazać, ponieważ jest to list pisany z Brazylii do rodzeństwa tutaj w Polsce na Dolnym Śląsku z prośbą, że gdyby przypadkiem znaleźli się w Sokolnikach, żeby przywieźli grudkę ziemi z rodzinnego ogródka, żeby włożyli do koperty i do tej Brazylii wysłali. Także ten sentyment pozostał. Myślę, że bardzo ciekawymi dokumentami są też dowody osobiste, czy książeczki wojskowe. Dowody osobiste z taką częścią potwierdzającą narodowość polską. W myśl wówczas obowiązujących przepisów można było właśnie poprosić o to, żeby taka część w dowodzie się znalazła. Bardzo ciekawymi dokumentami są również świadectwa moralności, które były wystawiane, kiedy ktoś zamierzał zawrzeć związek małżeński. Możemy też oglądać na wystawie świadectwa szkolne. Tutaj szczególnie z okresu i dwudziestolecia międzywojennego, ale z czasów wojny, które pokazują zmiany historycznej przynależności tej miejscowości. 17 września 1939 roku weszły wojska radzieckie. Szkoła z polskiej stała się szkołą rosyjską z językiem nauczania rosyjskim i ukraińskim. Wówczas właśnie świadectwa były w tych dwóch językach. Kiedy w 1940 roku weszli Niemcy, pojawiły się świadectwa w języku niemieckim. Kiedy w 1944 roku znowu weszli Rosjanie, pojawiły się świadectwa w języku rosyjskim. Także w tych dokumentach możemy obserwować czy odczytywać całą historię, złożoną historię tej miejscowości i jej mieszkańców.
To my tutaj kończymy. Zapraszamy na wystawę. Czy jeszcze jakieś oprowadzania?
Tak, ja chciałabym serdecznie zaprosić na wystawę, która będzie do 9 kwietnia. Natomiast najbliższą sobotę i niedzielę, czyli 8-9 lutego o godzinie 15 będą oprowadzania kuratorskie i będzie mi bardzo miło gościć Państwa na tej wystawie i bardzo dziękuję za zasłuchanie mojej opowieści o Sokolnikach.
To my dziękujemy, życząc też no jednak dobrego głosu jeszcze do niedzieli jakoś, żeby się polepszył. Wystawa to jest Podlwowska Wieś Sokolniki na dawnej fotografii w Muzeum Etnograficznym na drugim piętrze. To tam proszę się wybrać po więcej opowieści, a może coś Was tam połączy z tymi historiami. Wtedy nasz gość, dr Małgorzata Michalska, czeka na kontakt i będziecie mogli może coś dopowiedzieć, może jakaś znajoma twarz na fotografii. To wszystko do sprawdzenia. To dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję.